szczęście tanio. 23 lutego 2010.00. Napisała pewna pani w pewnej gazecie, jak łatwo odróżnić osoby szczęśliwe od mniej szczęśliwej reszty. Patrzy się po prostu na buty, gdy są na nich białe ślady po soli. Znaczy tkwią w nich nogi nieszczęśnika, czyli kogoś, kto nie ma samochodu. Moja kanciasta osobowość, jak zwykle, nie mieści się w żadnej z tych dwóch kategorii, bo niby obywam się bez rzeczonego pojazdu, ale śladów soli na butach też nie znajduję, a dotkliwość braku pojazdu rekompensuje mi świadomość, że mamy akurat erę samochodów, których przody przypominają rozdziawioną gębę kogoś mało rozgarniętego, a poza tym to w ogóle już nie wiadomo, czy samochód to jeszcze samochód, bo więcej w nim komputerów niż kół i tłoków razem wziętych. Kręcimy kierownicą, ale kołami porusza za nas hydraulika albo elektryka. Cisnąc na hamulec dajemy tylko sygnał do działania mechanizmom wykonawczym, a wciskając pedał gazu. No i właśnie o tenże pedał gazu poszło, że miało być jak w samolotach fly-by-wire, czyli ciśnij tylko na pedał, a komputery już będą wiedziały, co dalej zrobić. A te zaczęły podobno się narowić i działać po swojemu, doprowadzając nie raz i nie dwa do sytuacji niemiłych, a nawet tragicznych. Podobnie zresztą było kiedyś z Airbusami, które miały serię katastrof przy podchodzeniu do lądowania, przyczynę czego próbowano przypisać komputerom, które nie chciały ponoć oddać pilotowi kontroli nad samolotem. Mamy jednak i przypadek odwrotny. W związku z rozpoczętym właśnie w Paryżu procesem o katastrofę Concorda, pewien brytyjski ekspert twierdzi, że pęknięcie zbiornika paliwa NR5, czego skutkiem był tragiczny w skutkach pożar, nastąpiło w wyniku rozerwania owego zbiornika spowodowanego rezonansem zawartego w nim paliwa. Przyczyną zaś tego było uderzenie przy szybkości około 200 km/h w zbiornik kawałków opony samolotu, uszkodzonej przez żelastwo leżące na pasie. Świadczyć o tym ma samo pęknięcie odnalezionego we wraku zbiornika, które, według tego eksperta, ma kierunek na zewnątrz, a nie byłoby tego rezonansu, gdyby załoga nie zignorowała ostrzeżenia komputera i świadomie pozwoliła na zatankowanie feralnego zbiornika do pełna, zamiast, jak chciał komputer, tylko w 70%. Wracając do nieszczęsnych pedałów gazu, nie sposób nie zauważyć, z jaką lubością o perypediach Toyoty piszą niektóre amerykańskie gazety, a to w formie reportażu z punktu serwisowego, a to wzywając posiadaczy samochodów tej marki do ich odstawienia do czasu naprawy. Nie sposób nie kojarzyć tego z nagonkami prasy brytyjskiej z lat 70, wyolbrzymiającej do monstrualnych rozmiarów jakieś drobne usterki skut, moskwiczy i naszych Fiatów 125P, które to samochody były wówczas najtańsze na ich rynku, a pośród nich samych nasz był najdroższy. Wszystkie one razem i tak stanowiły tam margines sprzedaży, a Toyota to przecież NR jeden na świecie. Nie wdając się w dywagacje, czy to same pedały, czy dywaniki, czy komputery, mam dwa wyjaśnienia sprawy. Pierwsze to opinia pewnego poznańskiego mechanika z lat 80, który na oczach zdumionych widzów naprawę jakiegoś Volkswagena rozpoczął od obcięcia prowadzących do jego gaźnika przewodów elektrycznych, wyjaśniając, że prąd i benzyna nigdy nie będą w zgodzie. Druga, poważniejsza, Toyota do skali mitu doprowadziła sprawę jakości, z której słynie. Podobno każdy jej pracownik ma prawo zatrzymać taśmę produkcyjną, gdy zauważy jakieś tej jakości uchybienie, ale każdemu też wbito tam do głowy przekonanie o niemającej równych jakości Toyoty. W efekcie, pracownik taki prędzej popełniłby harakiri niż zatrzymał taśmę, obalając tym gestem najważniejszy i niepodlegający kwestionowaniu firmowy mit.